Duchu Święty Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi. Strzeż go w ciężkich jego chwilach. Utwierdzaj go i wspomagaj swą mocą z wysoka. Odnawiaj ducha sług swoich, których namaściłeś swą miłością i łaską, by w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Ojcze, cud co świata przyjął.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem swoją posługę rozpoczyna ojciec Piotr. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Maria, zapraszając na katechezę, wędrowanie ścieżkami naszej wiary w tematach podyktowanych nam przez katechizm Kościoła katolickiego. Na początku przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, który jest siłą rewitalizującą w nas to wszystko, co obumarło. Jesteśmy tymi, którzy mają mieć w sobie życie, życie pochodzące od Boga, i tym życiem i tą nadzieją wypływającą z przyjaźni człowieka z Jezusem Chrystusem mamy łamać się niczym kromką dobrego chleba z tymi wszystkimi, których Pan Bóg wkomponuje w historię naszego życia, czyli z tymi wszystkimi, których w naszej codzienności spotykamy, do których się uśmiechamy, również i do tych, których czasami nie potrafimy do końca zrozumieć i z takich sytuacji rodzą się często konflikty. Dlatego będąc zawsze zaczynem dobrej nowiny, zaczynem ewangelicznym, jesteśmy tymi, którzy są w stanie i gotowi przyjmować wszystkich, których Pan Bóg stawia na drogach naszego życia w imię największego, jedynego przykazania, które jest zarazem fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, przykazania miłości Boga i drugiego człowieka, rozwiniętego także o słowa Jezusa Chrystusa, które odnajdujemy na kartach Ewangelii, które dotyczą miłości naszych nieprzyjaciół. Aby to wszystko udało się nam na miarę naszych ludzkich możliwości realizować w naszym życiu, potrzebne jest nieustanne zakorzenianie się w Jezusie Chrystusie. Winny krzew i latorośle. O tyle latorośle są zielone, o tyle latorośle wydają owoce, o ile są zakorzenione, dołączone, przyłączone, uzależnione od krzewu winnego, skąd czerpią prawdziwe, życiodajne soki do tego, by swoim pięknem i swoimi owocami zachwycać. Tak również i my mamy być tymi, którzy spełniając dobre uczynki w swoim życiu, uczynki wypływające z serca zakorzenionego w Jezusie Chrystusie, będą mobilizować innych do chwalenia Ojca, który jest w niebie. A zatem niech nie zabraknie również i na początku dzisiejszego naszego dnia tej modlitwy o otwartość serca, aby to słowo, aby ta łaska, która z wysoka pochodzi i która dla nas ma być siłą do podejmowania wszelakich i różnorakich wyzwań w naszej codzienności, była przez nas darem przyjętym, a nie odrzuconym, dla owocnego realizowania naszego powszechnego powołania do świętości. Powracamy do katechizmu, świętości. Powracamy do katechizmu Kościoła katolickiego, wyznanie wiary chrześcijańskiej, część dotycząca stworzenia, paragraf 6 zatytułowany Człowiek. 355 numer katechizmu Kościoła katolickiego, cytuję: stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył mężczyznę i niewiastę. Człowiek zajmuje jedyne miejsce w stworzeniu. Został on stworzony na obraz Boży, w swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i materialny i jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią. W temacie człowieka, w kontekście wyznania wiary chrześcijańskiej, uczynimy przed chwilą przedstawione cztery kroki, chcąc rzeczywiście zrozumieć źródło refleksji teologicznej dotyczącej człowieka, a ono odnajduje swoje miejsce na kartach Pisma Świętego w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, w sposób szczególny w rozdziale od pierwszego do rozdziału 11. Cztery kroki, dzisiejszy pierwszy krok zatytułowany Na obraz Boży, a oto kolejne numery zaczerpnięte z katechizmu Kościoła katolickiego. Pośród wszystkich stworzeń widzialnych, jedynie człowiek jest zdolny do poznania i pokochania swojego Stworzyciela. Jest on na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na niego samego. Tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. Został stworzony w tym celu i to stanowi podstawową rację jego godności. Fragment z dzieł świętej Katarzyny ze Sieny. Czemu to proszę? Obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością. Niewątpliwie stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś Twe stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś, bo z miłości stworzyłeś go i dałeś mu istnienie, by radował się Twoim najwyższym i wiecznym dobrem. Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby. Nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami. Przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, dodania mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać. Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on został stworzony, aby służyć Bogu i kochać Go oraz by ofiarować Mu całe stworzenie. Któż zatem ma być stwarzany? Komu tak wielką przypisuje się godność? Jest to człowiek, wielka i wspaniała postać żyjąca, cenniejsza w oczach Bożych niż całe stworzenie. Dla człowieka istnieje niebo i ziemia, morze i całe stworzenie. Do jego zbawienia Bóg przywiązuje taką wagę, że nie oszczędził nawet swego jedynego Syna. Bóg nie przestał bowiem czynić wszystkiego, by doprowadzić człowieka do siebie i posadzić go po swojej prawicy. Święty Jan Chryzostom. Tajemnica człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w tajemnicy Słowa Wcielonego. O tym przypomina Sobór Watykański II, a święty Piotr Chryzolog powie: Święty Paweł poucza nas, że dwóch ludzi dało początek rodzajowi ludzkiemu – Adam i Chrystus. Stał się, mówi pierwszy człowiek, Adam duszą żyjącym, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Pierwszy został stworzony przez ostatniego. Od niego też otrzymał duszę dającą życie. Drugi Adam umieścił swój obraz w pierwszym, gdy go stwarzał. Dlatego przyjął jego ciało i imię, aby nie zginęło to, co uczynił na swe podobieństwo. Jest zatem pierwszy Adam i ostatni Adam. Tamten pierwszy ma początek, ten ostatni nie ma końca, a jest w rzeczywistości pierwszy, jak to sam stwierdza, ja jestem pierwszy i ostatni. Dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność. Bóg bowiem z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki. Wspaniała wizja, która pozwala nam rozważać i kontemplować rodzaj ludzki w jedności jego początku w Bogu, w jedności jego natury u wszystkich złożonej tak samo z materialnego ciała i nieśmiertelnej i duchowej duszy, w jedności jego bezpośredniego celu, Jego misji w świecie spełnianej podczas ziemskiego życia, w jedności miejsca Jego zamieszkania, ziemi oraz dóbr, z których wszyscy ludzie na podstawie prawa naturalnego mogą korzystać, by podtrzymywać i rozwijać swoje życie. W jedności celu nadprzyrodzonego, którym jest Bóg, do którego wszyscy mają dążyć. W jedności środków potrzebnych do osiągnięcia tego celu, w jedności odkupienia, które Chrystus wszystkim obficie darował. Słowa Ojca Świętego Piusa XII. Prawo ludzkiej solidarności i miłości, nie wykluczając bogatej różnorodności osób, kultur i narodów, zapewnia nas, że zawsze ludzie są rzeczywiście braćmi. Drodzy Państwo, kolejny krok, który poczynimy w refleksji dotyczącej człowieka w kontekście wyznania naszej wiary, będzie to krok dotyczący refleksji związanej z jednym ciałem i duszą. Później będziemy refleksję podejmowali nad tematem dotyczącym stworzenia mężczyzny i kobiety. Dzisiaj zatrzymujemy się w sposób szczególny nad rzeczywistością stworzenia człowieka, stworzenia na obraz Boży. I stąd wypływa pierwsze, zasadnicze, fundamentalne przesłanie, które mówi nam o wielkiej godności człowieka. Drodzy Państwo, osoba, bo chyba by trzeba było refleksję dotyczącą godności człowieka, rozpocząć od wyjaśnienia sobie niektórych podstawowych znaczeń i sformułowań, które w tych najbliższych katechezach z wielką intensywnością będą się ukazywać, a wśród nich odnajdujemy również słowo osoba. Jest to pojęcie odnoszące się do każdego człowieka jako konkretnej istoty rozumnej, cytuję za słownikiem teologicznym. Wypracowane zostało w wiekach IV i V w procesie formułowania wiary chrześcijańskiej w Jezusa Chrystusa, będącego osobą Syna Bożego, i wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, będących trzema osobami, a jednym Bogiem. Pojęcie osoby odgrywa ważną rolę we współczesnej teologii i filozofii. Konsekwencją rozumienia osoby jest rozumienie jej godności. Drodzy Państwo, według tradycyjnej wykładni termin grecki znaczył początkowo maskę używaną przez aktora w teatrze, podobnie i termin łaciński. Zanim termin osoba znalazł zastosowanie w teologii chrześcijańskiej i filozofii, użyty został w prawie rzymskim na oznaczenie tego, co dziś nazywamy osobowością prawną. W tym znaczeniu występuje on w pismach prawnika rzymskiego Ulpiana. Począwszy od III-IV wieku, termin pojawia się w dyskusjach teologicznych na temat bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa. Używany jest jednak początkowo niechętnie ze względu na swe teatralne koneksje, to znaczy z obawy sprowadzenia osób czy osoby boskiej do rzędu odgrywania ról. Obawy te ustępują w miarę, jak w teologicznych polemikach precyzuje się coraz bardziej znaczenie terminu osoba, by wreszcie na soborach efeskim w 431 roku i chalcedońskim w 451 roku posłużyć się dla wyrażenia wiary w Jezusa Chrystusa jako jednej osoby Syna Bożego w dwu naturach. Momentem decydującym w rozumieniu terminu osoba także w zastosowaniu do człowieka jest dzieło Seweryna Boecjusza, który zmarł w roku 526 przeciw Eutychesowi, o osobie i dwu naturach w Chrystusie. W dziele tym Boecjusz sformułował klasyczną definicję osoby, powtarzaną i wyjaśnianą do dziś dnia. Osoba jest to jednostkowa substancja w naturze rozumnej. W teologii współczesnej kontynuuje się rozważanie o Bogu jedynym w trzech osobach i o Jezusie Chrystusie, który jest osobą boską, posiadającą naturę boską i ludzką. Czyni się to jednak o rozszerzenie perspektywy, o analizę człowieka jako osoby. Bierze się przy tym pod uwagę zarówno definicję Boecjusza, jak i wyjaśnienie przez świętego Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota. Natura ludzka istnieje tylko w poszczególnych i różnych między sobą osobach. Duns Scott rozwija wątek osoby jako podmiotu niezbywalnych praw. Najwybitniejszym rozważaniem osoby w perspektywie teologicznej są dzieła Karola Wojtyły Osoba i czyn oraz inne. Wspomina się o osobie jako o podmiocie w sensie metafizycznym. Jednakże nacisk kładzie się na aspekt świadomego przeżywania siebie jako osoby i spełniania siebie jako osoby w czynie moralnym. Konsekwencją rozumienia osoby jest uznanie jej godności. Godność osoby jest następstwem jej intelektualnego charakteru. Wśród innych bytów samodzielnych tylko osoba zostaje rozpoznana przez inne osoby jako ich równorzędny partner. Opis takiego rozpoznania znajdujemy w opisie stworzenia pierwszej kobiety w Księdze Rodzaju. W rozpoznaniu i ukształtowaniu w ten sposób relacji osobowej ujawnia się aksjologia osoby ludzkiej, inaczej mówiąc jej wartość, którą właśnie nazywamy godnością. Godność osoby ludzkiej ukazuje swą rangę jeszcze wyższą, gdy na nią spojrzeć z perspektywy teologicznej w kategoriach zbawienia. Bóg ceni osoby ludzkie tak bardzo, że sam staje się człowiekiem i dokonuje odkupiania człowieka przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. Człowiek z racji swej osobowej godności zostaje przez Boga powołany do przebywania z Nim na zawsze w miłości. Godność osoby ludzkiej jest punktem wyjścia i podstawą praw człowieka, uznanych przez wszystkie prawodawstwa cywilne oraz przez moralność chrześcijańską i prawo kościelne. W naszej epoce, po tragicznych doświadczeniach historycznych wojny, prześladowań i ludobójstwa, prawa człowieka oparte na niezbywalnej godności osoby ludzkiej stanowią moment szczególnie wrażliwy w kulturze humanistycznej i religijnej. Nic też dziwnego, że jest to temat wszechobecny w nauczaniu Soboru Watykańskiego II oraz ostatnich papieży. Znana jest troska Jana Pawła II o uwydatnienie godności osoby ludzkiej zarówno w nauce Kościoła, począwszy od pierwszej jego encykliki Redemptor Hominis, jak również w dociekaniach filozoficznych i badaniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Także Ojciec Święty Benedykt XVI podczas wizyty w naszej ojczyźnie odwołuje się do godności osoby ludzkiej w sposób szczególny. Dłuższy pasus w swojej homilii temu zagadnieniu poświęca podczas swojej wizyty realizowanej w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę. Drodzy Państwo, prawda o stworzeniu człowieka należy do podstawowych. Przekazywanie jej jest ważne, ponieważ człowiek musi wiedzieć, kim jest, ku czemu i ku komu zmierza. Co więcej, wiedza o początku, to jest o stworzeniu, o grzechu, pozwala zrozumieć dzieje wszystkich problemów. Dzisiaj człowiek stoi w centrum zainteresowania większości nauk. Modne są wszelkiego rodzaju personalizmy. Czy to dobrze, że tak się dzieje? Wydaje się, że tak. Człowiek sam w sobie jest niewyjaśnialny, jest niezrozumiały, jest bezsensowny. Potrzeba nam, ludziom, schyłku początku trzeciego tysiąclecia personalizmu chrześcijańskiego, gdzie człowieka wyjaśnia się w osobie Boga, w którym wszystko usensownia się i tłumaczy. Ponieważ człowiek jest podobny do Boga, stworzony na obraz Boga, dlatego zajmuje wyjątkowe miejsce w stworzeniu, łączy materię i ducha, jest mężczyzną i kobietą, jest przyjacielem Boga. Osoba ludzka wyjaśnia się tylko w Bogu. Celem tego rozważania zatem jest spojrzenie przez pryzmat Boga na człowieka, na jego istnienie. Człowiek jest stworzeniem pomiędzy innymi bytami, ale stworzeniem najdoskonalszym. Stoi na granicy dwóch rzeczywistości, duchowej i materialnej, które uczynione zostały dla niego. U ojców Kościoła występuje stwierdzenie, że to dla Chrystusa, Boga, który miał stać się Bogiem człowiekiem, uczynione zostały byty widzialne i niewidzialne. Chrystus stoi w centrum całej rzeczywistości, a z Nim człowiek. W Chrystusie człowiek osiąga pełnię, staje się naprawdę sobą. Świadomość tożsamości z Bogiem jest konieczna człowiekowi. Wiedza o początku, o istocie, o przebaczeniu jest konieczna do tego, aby zrozumieć siebie, aby zrealizować siebie, aby będąc człowiekiem stać się nim bardziej. Pytanie o pochodzenie, o cel, o istotę należy do najważniejszych i podstawowych. Skoro ja jestem, istnieję, to muszę być kochany. Skoro ty istniejesz, to również musisz być przez kogoś kochany. Skoro my istniejemy, to jesteśmy przez kogoś chciani i kochani, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Odpowiedź Pisma Świętego na pytanie, kim jest człowiek, brzmi: człowiek jest stworzeniem Bożym. Zawdzięcza swój byt, swoje istnienie Bogu. Jest, ponieważ Bóg wezwał go. Zechciał, aby był. Ze wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i ukochania swego Stwórcy. Jest on jedynym stworzeniem, które Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek i istoty niebieskie może poznać i ukochać Boga. Człowiek jest zdolny do poznania i miłowania, dlatego że został stworzony przez miłość i na obraz miłości. Człowiek, tak jak Bóg, jest osobą. Nie tylko jest czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, tworzyć wspólnotę z innymi osobami. Jest powołany do przyjaźni ze swoim Stwórcą. Jest powołany do stawania się miłością. Człowiek jest stworzeniem bardzo różniącym się od pozostałych. Został powołany do istnienia, aby kochać i ofiarować Bogu cały świat. Dla niego istnieją niebo i ziemia, morze i rośliny, zwierzęta i z nim zmierzają do swego Pana. Dla jego zbawienia Bóg nie oszczędził własnego Syna. Gdy patrzymy na człowieka, to widzimy, jak jest ważny i jaką wartość stanowi przed Bogiem, kim naprawdę jest. Człowieka można zrozumieć tylko w Bogu i dzięki Bogu. Druga osoba Trójcy Świętej, stając się człowiekiem, wyniosła cały rodzaj ludzki do godności dzieci Bożych. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni z Bogiem oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem. Człowiek znajdował się wtedy w stanie świętości pierwotnej, która polegała na uczestnictwie w życiu Bożym. Dopóki pozostawał on w zażyłości z Bogiem, nie musiał umierać ani cierpieć, żył w absolutnej harmonii ze swoim Stwórcą, z otaczającym go kosmosem i z samym sobą. Zarządzanie światem powierzone człowiekowi urzeczywistniało się przede wszystkim w panowaniu nad sobą. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany, uhierarchizowany w swoim bycie. Był wolny. Był wolny do tego stopnia, że mógł całe dobro, które posiadał, odrzucić i to uczynił. Odrzucenie Boga i utratę z Nim pierwotnej więzi nazwanej jest grzechem pierwszych rodziców, inaczej pierworodnym. Od momentu nie powiedzianego Bogu człowiek miota się w swojej egzystencji, na oślep poszukuje dobra, dokonuje wyborów nie zawsze słusznych, często wbrew swojej naturze. Będą to tematy związane z kolejnymi katechezami. Dzisiaj nie odwołaliśmy się w sposób egzegetyczny do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju od 1 do 11 opisujące stworzenie człowieka, stworzenie świata, z tej racji, że do tych tematów dotyczących stworzenia powracamy dość często w katechezach w Radiu Maryja i słuchaczom chciałbym przypomnieć, że w katechezach biblijnych, które były głoszone na antenie Radia Maryja, te tematy szczegółowo były podejmowane i te katechezy znajdują się na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaria.pl. Szukamy katechez biblijnych i są tam również katechezy dotyczące stworzenia świata i stworzenia człowieka. Zatem tych zainteresowanych egzegezą, właściwym rozumieniem tych pierwszych ksiąg Starego Testamentu, pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Radia Maryja. Dzisiaj poczyniliśmy krok bardziej związany z refleksją teologiczną realizowaną w nauczaniu Kościoła na przestrzeni dziejów, a stricte związaną z człowiekiem, odwołującą się do aktu stwórczego, czyli do powołania człowieka z miłości. Człowiek zaistniał dlatego, że jest kochany i również w Jezusie Chrystusie, który staje się człowiekiem, odnajdujemy źródło naszego dziecięctwa Bożego i wielką Bożą logikę miłości objawiającą się właśnie w Jezusie Chrystusie, światu i człowiekowi. Tak bardzo ukochał świat, tak bardzo ukochał człowieka, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, ukierunkowanie ku drodze, ku pielgrzymowaniu, którego celem jest życie wieczne, niebieskie, Jeruzalem, Królestwo Niebieskie. A my, będąc pielgrzymami na tej ziemi, jesteśmy obdarowani nieprzeciętnym darem godności osoby ludzkiej. Jak zaznaczyliśmy, z tego daru wypływają nasze prawa, a zarazem i obowiązki.